audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam z Darmstadt. Z tej strony ksiądz Mikołaj Skurecki. Pochylamy się nad myślą Benedykta XVI. Przypominamy sobie centralne nasze hasło. Kto nie daje Boga, daje zawsze za mało. Ale kto nam tego Pana Boga przekazuje najbardziej? To go odsłania, objawia, przynosi. Nie kto inny jak człowiek. Z jednej strony człowiek jest centralnym punktem rzeczywistości stworzonej. On jest dumą stworzenia, ale z jednej strony jest także i zależny, jest stworzeniem, jest ograniczony. Benedykt XVI bardzo ciekawie to ujmuje, że to, co najbardziej własne w człowieku, to, co dla nas ostatecznie naprawdę należy, własne ja, jest zarazem najmniej własne, gdyż właśnie naszego ja nie mamy od siebie, ani nie mamy dla siebie. Bóg tak nas skonstruował, że z jednej strony, owszem, jesteśmy dumą stworzenia, kimś więcej niż tylko wysoko rozwiniętym zwierzęciem, jak mówił Marx, nawet z wysoką inteligencją, zdolny do bardzo, bardzo wielu rzeczy, wyposażony, tak jak dzisiaj, w niesamowicie techniczny świat, ale z drugiej strony też i zależny. Człowiek musi uznać swoją pokorę. Kiedy tak się przyjrzymy bliżej swojemu życiu, to jest bardzo ważne, żeby z jednej strony zobaczyć, owszem, o wielu rzeczach decyduje, ale o wielu rzeczach tak naprawdę jestem zależny. Ale od kogo najpierw człowiek jest zależny? Co nam podpowiada w tym nurcie myślenia Benedykt XVI? Pierwsza zależność jest od Stwórcy. Człowiek w myśleniu, w antropologii, czyli nauce o człowieku Benedykta XVI jest zawsze rozumiany w relacji, w komunii, we wspólnocie, w odniesieniu do Stwórcy. A dopiero potem w odniesieniu do drugiego człowieka, czy w odniesieniu do stworzenia. Ale na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie Benedykt XVI ustala właśnie tą zależność? Na podstawie głębi modlitwy Jezusa, w której się rozstrzyga cały nasz los. Nasze życie jest wpisane w dialog pomiędzy Jezusem, Chrystusem, Synem Bożym, a Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. Tam jesteśmy usytuowani i do szczytu takiej modlitewnej, to jest najpiękniejsza i najważniejsza modlitwa, jeśli tak to można nazwać, to była właśnie w Getsemani w Ogrodzie Oliwnym, gdzie ja Jezusa Chrystusa dokładnie mierzyło się z ja Pana Boga, z tym, co jest wolą Bożą. I tak przy okazji mówimy sobie, no tak, człowiek, Jezus Chrystus. Ale On był czysty, On był piękny, On był najwspanialszy, kto tutaj pojawił się na ziemi. A my jesteśmy grzeszni. Proszę zobaczyć, że grzech tak naprawdę jest zawsze zaprzeczeniem tego, kim człowiek jest. Grzech jest życiem w kłamstwie i negacją swojej skończoności. Grzech w swoim nagim rdzeniu jest niezgodą na stan rzeczy, jest brakiem akceptacji fundamentalnej zależności. Tajemnica nieprawości w swojej głębi zawsze ma źródło w samolubstwie, w radykalnym uwielbieniu siebie, w chorobie wolności, która popchnęła pierwszych rodziców ku nieposłuszeństwu. Jest to tylko i wyłącznie miłość siebie. Najgłębszą treścią grzechu jest to, że człowiek chce zaprzeczyć faktowi bycia stworzonym, gdyż nie chce przyjąć miary i granice, które są w nim zawarte. Człowiek nie chce być stworzeniem, nie chce być zależny, nie chce mieć żadnej miary. Dlaczego zaczęliśmy od tego wnętrza? Benedykt XVI jest wychowankiem, jest uczniem. Jego patronem teologii jest święty Augustyn. U Jana Pawła II trochę było inaczej, był święty Tomasz. To święty Augustyn, czyli wnętrze człowieka. Tam jest miejsce spotkania z Bogiem. Tam człowiek jest oświecony przez Słowo Boże, przez wewnętrzną rozmowę, przez dialog, przez ciągłe zmaganie się i także walkę. Myślenie ukształtowane jest w duchu Augustyna, zresztą doktorat wtedy Józefa Ratzingera, kapłana był na temat ludu Bożego właśnie w myśli świętego Augustyna. I co w tym wnętrzu najpierw musi być opowiedziane przez człowieka? Jest Bóg. Proszę zobaczyć, w każdym grzechu kryje się, nie ma Boga, nie ma się czym przejmować. Ja sam sobie wszystko poustawiam, ja sobie poustalam, co jest dobre, co jest złe, za czym iść, co nie iść. Ale kiedy człowiek mówi, jak jest Bóg, posłuchajmy Ratzingera. Musi być mocno wypowiedziane podstawowe wyznanie. Jest Bóg. Najpierw trzeba przywołać na pamięć święty majestat tego, od którego wszystko pochodzi. Gdzie nie jest on dostrzegany, ani poznawany, tam nie tylko traci wszelkie napięcie i wszelki sens dramat dziejów, dramat człowieczeństwa. Tam człowiek nie staje się większy, lecz coraz mniejszy. nie jest już on przecież w świecie czymś u góry czy z góry, lecz jedną z jego igraszek, w których świat wypróbuje swoje własne możliwości. Jest, jak mówił Nietzsche, w takim ujęciu człowiek nierozeznanym jeszcze zwierzęciem. To jest bardzo istotne dla dzisiejszych czasów. Dzisiaj człowiek ciągle tylko myśli, że jest u samej góry jakiejś tam ewolucji, w której człowiek się rozwinął tak przez przypadek, tak się akurat poukładała historia człowieka, że akurat potrafi to co innego, ale uwaga, ale jest tylko zwierzęciem. Bo jeżeli można było powiedzieć, że jest osobą, niesie w sobie godność, z tej racji, że jest od Boga, wytworzony przez jego dłonie, znaczy, że ma coś wartość. A jeżeli jest zwierzęciem, można go o nim manipulować, można go urabiać sobie, formować na różne sposoby, tak naprawdę też i zniewalać, ale pod nasze dyktando. Ale od Stwórcy człowiek jest zdany tylko na siebie. Tak dzisiejsza myśl przechodzi. I takim szczytem tego, co człowiek, pamiętajmy, to jest Ratzinger, on pochodzi z Niemiec, doskonale wie, o czym on mówi, którą próbuje wyłuskać, aby pokazać człowieka, jest scena rozmowy, czy też przedstawienia Jezusa u Piłata. I Piłat, to słynne jest, bardzo popularne, ecce homo, oto człowiek. Zobaczcie, tu jest człowiek, ta scena, kiedy on, skrwawiony, ubiczowany, Chrystus, nasz Zbawca, wychodzi przed tłum ludzi i mówi, oto człowiek, oto on, macie go. Zobaczcie co. I tutaj Ratzinger mówi przepiękne słowa, które mi się bardzo podobają. W tych słowach cynika Piłata, oto człowiek, święty Jan odkrył proroctwo i przekazał je chrześcijaństwu. Tak, Piłat ma rację, gdy mówi, popatrz, oto człowiek. W Jezusie możemy zobaczyć, kim jest człowiek, projekt Boga i możemy zobaczyć to, jak się z nim obchodzimy. W obliczu umęczonego Jezusa możemy sobie uświadomić, jak bardzo okrutny, mały, podły może być człowiek. Możemy w nim zobaczyć ludzkie historie nienawiści i ludzkiego grzechu, ale jednocześnie możemy w nim i w jego cierpiącej dla nas miłości odczytać Bożą odpowiedź. Tak, to jest człowiek, którego Bóg ukochał aż do końca, którego Bóg tak ukochał, że pozostanie z nim aż do ostatecznej próby śmierci, w skrajnym poniżeniu. Nawet wtedy człowiek nie przestaje być powoływany przez Boga. Pozostaje zawsze bratem Jezusa Chrystusa, powołanym do uczestnictwa wiecznej miłości Boga. Kto dzisiaj tak rozumie człowieka? Człowieka dzisiaj trzeba owszem obszlifować, czegoś nauczyć, żeby coś potrafił, jakoś się urządzić, żeby przeżył, wegetował, ale żeby był wpisany w serce Chrystusa, żeby był jego bratem, żeby nawet wtedy, kiedy będzie czuł, że nie wie po co żyje, nie wie dla kogo żyje, poczuł wartość, że jednak tam w głębi pulsuje w nim takie źródło, które woła, mam Ojca, jestem z Ojcem, On mnie trzyma w swojej dłoni. Jezus jest człowiekiem dla wszystkich, człowiekiem, w którym spełnia się Boże przeznaczenie człowieka, jego boskie pochodzenie. W nim jest zespolona, rozdarta istota człowieka oraz połączona z Bogiem, od którego pochodzi i którego szuka w swoim zagubieniu. Jezus jest nowym Adamem, jest nim, ponieważ jest z Boga. Zobaczmy, jak przychodzi z wielką pomocą wiara chrześcijańska w rozumieniu i spojrzeniu na człowieka. Naprawdę, Ewangelia, sakramenty, Biblia, Kościół. Przemyślmy to sobie kiedyś, jak można inaczej w ogóle spojrzeć na istotę człowieka, o wiele czymś więcej, niż nam się wydaje. Owszem, człowiek w swojej głupocie, w swoim poczuciu samowystarczalności, kiedy odcina się od źródła Boga, naprawdę może się mocno sponiewierać. Może ukazywać siebie jako nic niewarty. Wchodzi w świat takiego braku akceptacji, afirmacji, przyjęcia, odrzucenia. I Ratzinger powołuje, mówiąc o ludzie Bożym, o Kościele i o tym, że w niej jest obecna w Kościele wiara chrześcijańska, mówi w ten sposób. Wiarę chrześcijańską można porównać do Bożej medycyny. Medycyna nie może kierować się życzeniami pacjentów, tym, co im smakuje lub nie smakuje, jeżeli nie chce doprowadzić ich do grobu. Musi domagać się, ażeby wyrzekli się nawyków, które nie są bynajmniej ich potrzebą, ale ich chorobą. Wiara musi żądać poddania się wskazaniom wiary. Zobaczmy, jak dzisiaj żyjemy kaprysami, zachciankami. Ileż ludzi dzisiaj jest uwikłanych w świat nałogów. Jak dzisiaj człowiek jest sponiewierany w kulturze, w filmie, w muzyce. No to w sumie co on jest wart, ten człowiek? Jest tylko jakimś trybikiem w całej tej maszynie świata, wszczepionym w jakoś, tak jak wlepiony w jakieś elektroniczne urządzenie, jak jakiś jeden kabelek, który ma tylko coś do zadania przekazywać. Współczesny film, teatr, przedstawiają nam wciąż, niekiedy współczująco, często cynicznie, a czasem z machohistycznym zadowoleniem płynącym z samowyszydzenia, sponiewierenia człowieka we wszelkich stadiach gruzy. Teoria ewolucji rozwija nić do tyłu, wskazuje swoje znaleziska, glinę, z której powstał człowiek, i wbija nam w głowę: to jest człowiek. Owszem, obraz Adama upadł, leży w nieczystościach i w dalszym ciągu jest wciąż brudzony. To jest dzisiaj nowoczesny humanizm. Humanizm, który owszem, mówi nam, to kiedy sobie też o tym opowiemy, pomagaj, wspieraj, bądź miłosierny, solidarny, braterski, wolny. Jesteśmy wszyscy równi, ale gdzie jest rdzeń, gdzie jest istota? I z pomocą przychodzi w takiej mentalności Benedykt XVI ze swoim myśleniem, że człowiek i jego wnętrze jest miejscem dziania się relacyjności z Bogiem. Bóg nigdy nie przemija. Wszyscy istniejemy, ponieważ On nas kocha, ponieważ pomyślał o nas w sposób stwórczy. Nasza wieczność opiera się na Jego miłości. Kto jest kochany przez Boga, już nigdy nie umrze. To jest pochodna Gabriela Marcela. Kto jest kochany, nie umiera. W Nim, w Jego myśli, w Jego miłości nie przeżyje tylko cień nas samych, ale w Nim, w Jego stwórczej miłości, my sami jesteśmy na zawsze strzeżeni i czynieni nieśmiertelnymi w całym naszym bycie. Pamiętamy tą historię słynną, że człowiek, dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jest książka w ogóle Ratzingera na ten temat, co to oznacza. Nie to jest na zasadzie, że coś w nas istnieje dlatego samo z siebie, jak perpetua mobilum, jak urządzenie, które będzie ciągle tylko działało. Owszem, w nas pulsuje żywe istnienie, istota żywa, ponieważ tam, w głębi, jest obecny Bóg, Stwórca. Jego miłość czyni nas nieśmiertelnymi, nie my sami. I tę miłość przynoszącą nieśmiertelność nazywamy niebem. Niebo nie jest niczym innym niż to. Bóg jest wystarczająco wielki, by mieć miejsce także dla nas, nędznych istot. Człowiek Jezus, który równocześnie jest Bogiem, jest dla nas nieskończoną gwarancją. Proszę zobaczyć, że w myśli Ratzingera pokonać najpierw człowieka to tak naprawdę zniszczyć wcześniej Boga w człowieku. Odsunąć go zupełnie na bok. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj jest to mocno i silne. Gdzie tam? Bóg? Stwórca? Zbawiciel? Jezus Chrystus? Proszę zobaczyć, jak znika Bóg, znika człowiek. Jak odsuwa się Stwórcę, równocześnie człowiek jest tylko jakimś jednym ze zwierząt. Nic więcej. I w takim duchu i w takim rozumieniu, proszę zobaczyć, jeżeli jest zwierzęciem, to co to za problem z aborcją, z eutanazją? Owszem, jak jest to zwierzęcie, owszem, ono się przydaje. Ono jest użyteczne, żeby zasiadał za biurkiem albo gdzieś tam trzymał w ręku jakieś urządzenie budowlane. To wtedy się przydaje. A jak jest nieużyteczny, trzeba go sprzątnąć. Tak jak zwierzę. Dramat europejskiego myślenia polega na tym, że odrzucając Chrystusa, a przynajmniej nie biorąc go pod uwagę, jego działania w dziejach człowieka i kultury, dokonuje w człowieku wyłomu. Pozbawienie człowieka zaszczepienia w krzewie winnym w Chrystusie zapewnia osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Odcinając otwartą drogę, otwiera się drogę do przyszłych wyniszczających doświadczeń zła. Czy dzisiaj myśl czy mentalność idzie w tym kierunku? Trudno powiedzieć. Owszem, człowiek jest istotą stworzoną, czyli należy do natury, ale też nie jest tak, że w tej naturze on nie ma nic do powiedzenia. Proszę zobaczyć i zwrócić też bardzo silną uwagę, że dzisiaj pokazuje się człowieka. Mówię to teraz na przykład celowo w kontekście Puszczy w Białowieży, o tym wycinaniu drzew. Pokazuje się człowiek, jakby był tylko i wyłącznie wrogiem przyrody, że nie opiekuje się tym, nie troszczy się, próbuje się ukazać człowieka jako kogoś, kogo lepiej by nie było, żeby się zupełnie nawet nie wtrącał, żeby zupełnie nic nie ingerował, żeby Bóg powiedział: czynię tobie ziemię poddaną. To nie jest tak, że jakiekolwiek są, co człowiek robi w przyrodzie, to od razu jest tylko i wyłącznie wrogiem. Ludzie, teraz powtarzamy za papieżem Benedyktem XVI, są częścią natury. Jednak jako wolne podmioty, kierujące się wartościami moralnymi, duchowymi, przekraczają naturę. Owa rzeczywistość nauki o człowieku wpisana w serce Boga, której uznanie stanowi integralną część myśli chrześcijańskiej, jest bezpośrednią odpowiedzią na próby zniesienia granicy pomiędzy naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. Benedykt XVI nam bardzo pomaga, jak tak naprawdę myśleć o sobie, jak na temat własny mieć zdanie, jak siebie w ogóle przeżywać. z jednej strony nie pomylić siebie z Bogiem. Nie jestem stwórcą dla samego siebie. Nie jestem panem siebie. Nie jestem Bogiem. Ale z drugiej strony nie jestem zwierzęciem. To jest sztuka, z jednej strony znaleźć sobie w tyle pokory, aby zobaczyć swoją zależność od Boga, ale z drugiej strony nie popaść w taką pogardę siebie, w takie nieodkrywanie Boga w sobie, że jestem tylko zwierzęciem. Bo w tym momencie jestem zdany na instynkty, na kaprysy, na zachcianki, na wegetowanie i nic więcej. Istnieją tylko codzienne potrzeby. I to jest wszystko o człowieku. A jednak nie zgadza się z tym Ratzinger, bo człowiek, osoba w swojej integralności jest pierwszym kapitałem, który należy ocalić i chronić w czasie kryzysu, napisał Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritatem, miłość w prawdzie. I dalej. Dla ochrony przyrody nie wystarczą działania pobudzające lub hamujące gospodarkę, ani też odpowiednie pouczenia. Tak, to są ważne narzędzia. Ale problemem decydującym jest całościowa postawa moralna społeczeństwa. Jeśli nie szanuje się prawa do życia i do naturalnej śmierci, jeśli sztucznym czyni się poczęcie, ciążę, narodziny człowieka, jeśli poświęca się ludzkie embriony w celach badawczych, to w powszechnej świadomości w końcu gubi się pojęcie ekologii człowieka, a wraz z nim pojęcie ekologii środowiska. Jest czymś sprzecznym domaganie się od nowych pokoleń poszanowania środowiska naturalnego. Słyszymy to teraz wszędzie. Szanuj środowisko. Kiedy wychowani ustawodawco nie pomagają im szanować samych siebie. To jest szok dzisiejszych czasów. Mamy do przyrody... Większą dzisiaj zbrodnią jest wyrzucenie, przepraszam, papierka niż aborcja. Księga Natury, i tu jest fantastyczny pasus u Benedykta XVI, Księga Natury jest jedna i niepodzielna w tym, co dotyczy środowiska, jak i w dziedzinie życia, płciowości, małżeństwa, rodziny, relacji społecznych, jednym słowem, integralnego ludzkiego rozwoju. Obowiązki, jakie mamy względem środowiska, łączą się z obowiązkami, jakie mamy względem osoby jako takiej i w relacjach z innymi. Nie można wymagać przestrzegania jednych, a naruszać drugich. Jest to poważna sprzeczność dzisiejszej mentalności i praktyki, która poniża osobę, burzy ład środowiska i szkodzi społeczeństwu. Prawdy i ukazywanej przez nią miłości nie można produkować, można ją tylko przyjąć. Ich ostatecznym źródłem nie jest i nie może być człowiek, lecz Bóg, czyli ten, który jest prawdą i miłości. Kiedyś przeczytałem taki ciekawy fragment w jednej modlitwie Benedykta XVI, który, to jest ciekawe, określił siebie, uwaga, jestem prostym żebrakiem przed Bogiem. Modlę się do Pana, z którym łączy mnie stara znajomość, ale z drugiej strony rozmawiam z dobrym Bogiem po przyjacielsku. I to jest chyba coś, co mówimy największą zdolnością, największym miejscem, najbardziej wyróżniony człowiek, w którym jest, to jest nasze rozmawianie i bycie z Bogiem. Poczucie od Niego zależności. Zwierzęta tego nie mają. Nie oznacza, że one są też stworzone przez Pana Boga. Też o nich Pan Bóg pomyślał, ale nie trwa z nimi w osobowej relacji. Nie daje im Słowa Bożego. Zbawienie, owszem, też ich jakoś dotyczy, ale tylko i dlatego i w związku z tym, że został człowiek uratowany i zbawiony na krzyżu. Ileż my znaczymy dla Boga i na podstawie tego, ile my znaczymy dla Boga, jak patrzymy na krzyż Chrystusa, na to, co On dla nas robi, równocześnie odkrywamy, jak mocną mamy wartość, godność osoby ludzkiej, jakim niesiemy w sobie taką iskrę Bożą, ile w nas pulsuje Bożego życia i tylko dlatego coś znaczymy. Inaczej staczamy się. A kiedy jesteśmy wpisani w serce Pana Boga, jak to mówi pięknie jedno z tych prawd wiary, pulsuje w nas nieśmiertelność. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Niech te myśli o człowieku trochę nam pomogą i rozjaśnią, zrozumieć więcej, jak mocno znaczymy dla Boga. Amen. Pozdrawiam.